teraz francuscy zabrzmi bardzo kulturalnie. Ale takie w rzeczywistości jest. Nie tylko zabrzmi, ale takie w rzeczywistości jest. Wierzę, że ta sesja, którą powiem teraz, oraz ta następna, która będzie godzina później, więc będziecie mieli czas, żeby chwilę odtajeć po tej sesji i przygotować się na kolejną. To są dla mnie największe dwie petardy, które mam takie wrażenie, poczucie i z doświadczenia i obserwacji to widzę, że jeśli rozprawimy się z tymi dwoma rzeczami w naszym życiu, to nie dość, że nasze życie się totalnie zmieni, nie dość, że będziemy doświadczać Pana Boga totalnie w nowy sposób, bliski, intymny, tak jak żeśmy zawsze tego pragnęli, będzie się to cały czas pogłębiać, to jeszcze doświadczymy masy Jego błogosławieństwa i przychylności, która wydawało nam się, że gdzieś się zatrzymamy, że gdzieś się uderzamy na oślep w głową. Nie wiem, czy słyszeliście takie historie ludzi, którzy się modlą latami, na przykład mówią, czuję, że sufit jest zamknięty, że ja wołam, ale że te modlitwy nie trafiają, że na nie gdzieś Pan Bóg nie odpowiada. Więc są takie dwie rzeczy. Wiedziałam, że o jednej będę mówić, o tej, co właśnie mówię na tej sesji, ale drugą wczoraj Pan Bóg dołożył w czasie naszego uwielbienia. Więc teraz będę mówić o wstydzie, a na następnej sesji będę mówić o duchu ofiary. Będę mówić o dwóch rzeczach, które nas mają potencjał totalnie zatrzymać w naszym życiu. I mają też potencjał do tego, żeby całkowicie zatkać nam uszy, żebyśmy nie słyszeli tego, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, żeby zatkać nas całkowicie w naszym rozwoju i żeby też zatkać nasze powołanie. To, słuchajcie, wynika całkowicie z Biblii. Gdzie się zaczął wstyd? Przeczytam wam trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Wiemy, że wcześniej Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył ogród, umieścił Adama w ogrodzie, potem stworzył Ewę. Byli razem i Pan Bóg powiedział im, że mogą wszystko robić w tym ogrodzie. Jak wam się to podoba? Oprócz jednej rzeczy. Wszystko mogli zrobić. Wyobraźcie sobie, że wszystko mogli zrobić. Oprócz jedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła, które, gdzie Pan Bóg umieścił? Na środku ogrodu. Nie na Monteverestie. Nie na rysach. Nie w otchłani oceanu otoczone tym drutem kolczastym. Nie. W środku ogrodu. W samym środku ogrodu. Bo Bóg jest Bogiem, który daje nam wolność, daje nam opcję. Co więcej, myślałam sobie kiedyś o tym drzewie w kontekście naszego rodzicielstwa. Pomyślałam sobie, ojej. W tamtym czasie, jak sobie myślałam o tym, to myślałam sobie, ja właściwie funkcjonuję tak, że jakbym była Panem Bogiem i umieściłabym gdzieś drzewo, to właśnie na Monteverestie. Bo chciałabym od moich dzieci odsunąć wszystkie rzeczy, które mogłyby ich skusić, żeby poszły w swoim kierunku. A Pan Bóg umieścił to drzewo w całym środku. Myślałam sobie, o ludzie, po prostu co to jest w ogóle zapatrzenie? Jest taki człowiek, Dennis Hickman na imię, którego bardzo wam polecam. Wszystkie jego książki, jest już chyba co najmniej ze 4 czy 5 książek po polsku przetłumaczonych. I w jednej z tych książek Dennis mówi o tym, że on... Tak mi się wydaje, że to powiem, jest jego książek. Mogło to być też w jakimś wywiadzie, bo słuchałam jego podcastu. W każdym razie kiedyś powiedział takie zdanie, że on, kiedy modli się o swoje dzieci, o ich przeznaczenie, o ich powołanie, o wszystko, żeby się wypełniło w ich życiu, to modli się też o jedną dodatkową rzecz, żeby jego dzieci popełniały błędy. Pomyślałam sobie, o, po prostu, no to jest dokładnie to drzewo, które Pan Bóg umieścił w samym środku. Dlaczego to jest ważne, żeby nasze dzieci popełniały błędy, kiedy są jeszcze z nami? Mogą doświadczyć. No.
To są małe błędy.
To są małe błędy. Mogą doświadczyć tego, że my jesteśmy z nimi. Mogą doświadczyć bezwarunkowej miłości. Mogą doświadczyć tego, że ich kochamy. Jeśli nie popełniają tych błędów jakiś czas, to zapewniam was, w którymś momencie i tak popełnią. I gorzej, jeśli popełnią, kiedy będą dorosłe i nie będzie już ich przy nas, bo będą totalnie mieszkać poza domem i będą miały ochotę spróbować wszystkiego, co myśmy od nich odsunęli na tysiące kilometrów. Pan Bóg jest dla mnie niezwykły. Daje nam po prostu niesamowitą wolność. I On taką samą wolność daje nam w relacji z Nim. Znaczy, że mamy dostęp do wszystkiego. Stworzył nas w taki sposób, żebyśmy byli w stanie tego doświadczyć. Ale jednocześnie daje nam wolność i mamy wpływ na to, to jak wygląda nasze życie i tak naprawdę w to, co my wierzymy, bo jedyną bronią nieprzyjaciela, którą cały czas będę wam powtarzać, jest kłamstwo. Jeżeli to zapamiętacie, to będziecie w stanie rozbroić większość pułapek nieprzyjaciela, które są w waszym życiu. Więc my mamy wybór, w co wierzymy, mamy wybór, co robimy ze swoim życiem i Pan Bóg to bardzo szanuje. Niesamowicie to szanuje, więc postawił drzewo pośrodku, powiedział, z tego drzewa nie jedźcie, bo umrzecie. No i wiemy, że wszedł wąż. I wąż powiedział do Ewy, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owocu z żadnego drzewa ogrodu? A ona powiedziała, nie, no możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie, ale zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie, nawet go nie dotykajcie. Chociaż nic nie było dotykaniu, ale wąż powiedział, nie, nie pomrzecie. Bóg wie, że tylko gdy zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, to znacie dobro i zło. I kobieta przyjrzała się owocom. Patrzyła na te owoce, które wyglądały ładnie, wyglądały jej tak warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. I podała też mężowi, on również zjadł. I wówczas otworzyły się im oczy obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. W 25 wersecie poprzedniego rozdziału jest napisane, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Przechodzimy do trzeciego rozdziału, gdzie mąż powiedział, nie, nie pomrzecie. Otworzą się wam oczy. Wasze oczy będą otwarte. I ona się kusi, daje też swojemu mężowi i jest napisane, otworzył się im oczy. I zobaczyli, że są nadzy. Otworzyły się im oczy i zobaczyli, że są nadzy. Wiesz, jak wyobrażasz sobie, że jesteś nagi i widzisz drugą osobę, która jest naga, to myślisz sobie, coś jej braknie. Wcześniej nie było pojęcia nagości. Pan Bóg jak szuka potem Adama i Ewy, zaczyna z nimi rozmawiać, to mówi do Adama, a kto ci powiedział, że byłeś nagi? Nie było pojęcia w ogóle nagości. I nagle stoją przed sobą, patrzą na siebie. Jest jakieś uczucie braku. Czegoś mi brakuje i czegoś tobie brakuje. Pojawia się wstyd. Kiedy Pan Bóg zwracał mi uwagę na wstyd, to było jakiś czas temu i wtedy miałam taki sen, w którym znalazłam się w niebie, byłam przed Jego tronem i kiedy byłam bardzo blisko już tego, żeby wsiąść na kolana Taty, coś mnie zaczęło wyciągać z tego Bożego tronu. Wyciągnęło mnie poza Boży tron, ja zaczęłam płakać, co takiego sprawiło, że nie mogę być blisko Bożego tronu. I tato posłał dwa stworzenia anielskie, które przyszły ze mną rozmawiać. Powiedział, że potrzebują dokonać operacji i wyjąłem ze środka robaka. I ten robak, wiedziałam, że to było moje poczucie bycia niegodną. Wstyd. Kiedy się definiuje, kiedy chcemy znaleźć definicję wstydu, to najlepiej możemy to określić, że to jest przekonanie i uczucie też, uczucie i przekonanie o tym, że jesteśmy niegodni Bożej miłości. Jesteśmy niegodni też przynależności relacji z innymi ludźmi. Pomyśl sobie. Zostałeś stworzony, wszystkich nas Bóg stworzył do pięknej, bliskiej, intymnej relacji z Ojcem. I włożył w nas wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby to doświadczać. I jest pewna strategia nieprzyjaciela, którą uknął od samego początku, która jest w stanie cię z tego okradać. Jak jest w stanie cię z tego okradać? Jeżeli jesteś przekonany o tym, że nie jesteś godny miłości, to będziesz przychodził do Boga, będziesz prosił Go, wylej swoją miłość, daj mi swoją miłość, ale w środku twoje przekonanie jestem niegodne, będzie to zatrzymywać. Będziesz sam sabotował swoją relację z Bogiem. Będziesz też sabotował swoje relacje z innymi ludźmi. Napisane jest, że otworzyły się im oczy. Chcieli, żeby zostały otwarte ich oczy. Te oczy zostały im otwarte, ale to nieprzyjaciel im otworzył oczy. To znaczy, że nieprzyjaciel przychodzi, nakłada na nas takie soczewki wstydu, przez które patrzymy też na innych w kościele, w naszej rodzinie, na naszych mężów, nasze dzieci, na naszych współpracowników. Mamy takie okulary wstydu. Patrzymy przez te soczewki i wszystko jest tam zniekształcone. Ktoś przychodzi koło ciebie, nie uśmiechnie się do ciebie, a ty od razu myślisz, odrzuca mnie, nie lubi mnie, ma coś do mnie. Okulary wstydu. Masz historię w swojej głowie, która jest kompletnie niezgodna z rzeczywistością, ale ty bardzo w to wierzysz, że tak jest. Dlaczego? Twoje poczucie bycia, że nie jestem godny miłości i relacji z innych ludzi sabotuje twoje relacje z innymi. Powiem wam, to jest jedna z najprzebrzydliejszych, moim zdaniem najokropniejszych strategii nieprzyjaciela, żeby włożyć w nas wstyd. Pamiętam, jak zaczęłam jeździć w różne miejsca, żeby ludziom posługiwać i byłam zadziwiona tym, jak wiele najróżniejszych moich modlitw, kiedy modlę się o to, że na przykład ktoś prosi, żeby się pomodlić o uzdrowienie, ktoś modli się, ktoś prosi, żeby się pomodlić o jego powołanie, przeznaczenie. Jak wiele tych miejsc sprowadza się do tego, że Pan Bóg pokazuje wstyd, z którym trzeba się rozprawić, bo inaczej ktoś nie będzie w stanie doświadczyć Panu Jego błogosławieństwa. Dlatego, że sami od środka wtedy sabotujemy to i nie przyjmujemy tego. Pamiętam taką kobietę, za którą się modliłam, która przyszła, żeby poprosić mnie o to, żebym pomodliła się o więcej wiary dla niej. I wiecie, ja po prostu miałam ochotę wołać do niej, nie, twoja wiara jest wystarczająca, mamy wiarę w Boga w nas. Ale Duch Święty mnie zatrzymał i zapytałam się go, okej, co mam zrobić, jak mam się za nią pomodlić. I zapytał mnie, spytaj się jej, czy coś ją boli. Ona powiedziała, że bolała ją kostka od 3 tygodni. I wtedy Duch Święty powiedział, nie, ty się za nią pomodlisz. Nawet nie nakładaj na nią swoje ręki. Powiedz jej, żeby sama położyła rękę na tej kostce i nakazała temu bólowi, żeby odszedł. I ona to zrobiła i ten ból odszedł. Jej przekonanie było takie, że jej wiara jest zbyt mała. W jednej sekundzie Duch Święty przekonał ją, że jej wiara jest całkowicie wystarczająca. Skąd my bierzemy takie myśli, że jesteśmy niewystarczający? Ze wstydu. Kiedy Bóg zaczął do mnie o tym mówić, to ja myślałam sobie, nie, Duchu Święty, w tym śnie tak wyjąłeś ze mnie to poczucie niegodności, i myślałam sobie, to jakaś po prostu jakaś odległa przeszłość, mnie to w ogóle nie dotyczy w żaden sposób, ja w ogóle nie widzę. Ja myślałam sobie wtedy, takie poczucie niegodności i takie gdzieś uczucie wstydu, to pewnie mają osoby, które są nieśmiałe, które stają gdzieś, mają problem z tym, żeby gdzieś stanąć, powiedzieć świadectwo, coś uwolnić. Ja nie mam z tym problemu, w ogóle mam taką przebojową osobowość. Ja raczej nie mam problemu ze wstydem. I Duch Święty do mnie mówił, no to ci zredefiniuje wstyd. I mówi to, pomyśl o każdej dziedzinie w twoim życiu, w której czujesz się niewystarczająco. Ja pamiętam, zaczęłam sobie przypominać każdą dziedzinę. Miejsce, gdzie byłam mamą, miejsce, gdzie byłam żoną, miejsce, gdzie usługiwałam też w kościele. Miejsce, gdzie pracowałam, w każdym z tych miejsc, mogłam powiedzieć, czuję się niewystarczająco. Taka mała zmiana definicji. Gdzie się czujesz niewystarczająco? To są wszystkie te miejsca, gdzie nieprzyjaciel chce cię z czegoś okraść. Chce okraść cię z twojej tożsamości, z twojej relacji z Bogiem i z pełni błogosławieństwa, które Bóg ma dla ciebie. Kiedy otworzyły się im oczy obojgu i zobaczyli, że są nadzy, to spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Ukryli się. I zobaczcie, że dalej jest napisane, że Bóg wyszedł, aby ich szukać. Przechadzał się po ogrodzie w powiewie dnia, a słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Myślę sobie o tej sytuacji, o Adamie i Ewie, którzy żyli z Bogiem w takiej bliskiej, niesamowicie bliskiej, intymnej relacji, słysząc jego głos na co dzień, komunikując z nim cały czas, patrząc, oglądając jego chwałę. I nagle pojawia się wstyd, gdyż zgrzeszyli. I pierwsze co, to Adam z Ewą się ukrywają. Wyobrażacie to? Możemy mieć wielkie pragnienia, żeby chodzić z Bogiem, możemy chcieć tego, możemy nawet robić różnego rodzaju rzeczy, żeby wzrastać w swojej relacji z Bogiem. Jeśli nie rozprawimy się ze wstydem, będziemy się chować. Będziemy się chować przed Bogiem, będziemy się chować przed innymi ludźmi. Będziemy w takiej trochę krainie też niewidoczności, za którą się wczoraj modliliśmy, żebyśmy z niej wyszli. Dlatego, że wstyd nas wkłada w takie miejsce, żeby nas nie było. O to chodzi nieprzyjacielowi. Jeśli odbierze nam naszą tożsamość, jeśli my znikniemy, zniknie nasze powołanie, nasze przeznaczenie. I on chce nas włożyć w takie miejsce. Chce, żebyśmy się ukrywali. Chce, żebyśmy myśleli, że to nieważne, co myślę, nieważne, jaką mam opinię, co czuję. Nie warto się tym dzielić. To wynika z różnych rzeczy, wynika z różnych doświadczeń, które mamy w swoim życiu, do których przychodzi nieprzyjaciel i mówi nam kłamstwa na nasz temat. I my zaczynamy w to wierzyć, zaczynamy chodzić w takiej tożsamości. Taką piękną historią dla mnie, najlepszą mówiącą o tym, jest historia Mefiboszeta, którą czytamy sobie w 2 Samuelowej, w 4, 9, 16 i 20 którymś tam rozdziale dalej. I historia Mefiboszeta jest taka, że to jest syn Jonatana, czyli wnuczek Saula. I napisane jest w 4 rozdziale, 4 wersecie, że Jonatan, syn Saula, miał z kolei syna imieniem Mefiboszet i cierpiał on na niesprawność nóg. Bo kiedy miał 5 lat, nadeszła z Izraela wieść o śmierci Saula i Jonatana. I wówczas niańka Mefiboszeta rzuciła się z nim do ucieczki, lecz przy całym pośpiechu wpadł on i doznał urazu nóg. W jednym dniu ojciec oraz dziadek Mefiboszeta zginęli. Są pewnego rodzaju okoliczności, które są bardzo niesprzyjające i które są bardzo traumatyczne. I my też mamy w życiu najróżniejszego rodzaju wydarzenia, które mogłyby w jakiś sposób usprawiedliwiać to, usprawiedliwiać w cudzysłowie, że zachowujemy się tak, wierzymy w to, albo nasze życie wygląda tak czy inaczej. Tak chce nieprzyjaciel, żebyśmy myśleli. Nieprzyjaciel chce wrzucać na nas te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rzeczy, które nam się wydarzyły, wszystkie nasze historie, też z naszej przeszłości. I chce, żeby nas zdefiniowały. Chce nam ciągle je przypominać. A pamiętasz, że twój ojciec był alkoholikiem? A pamiętasz, że twoi rodzice właściwie się tobą nie zajmowali? A pamiętasz to, że twój mąż cię porzucił? A pamiętasz to, że twoje dzieci są niewierzące? A pamiętasz to, jak twój dziadek cię rugał? A pamiętasz tego nauczyciela w szkole, który powiedział, że jesteś do niczego? Prawdziwa historia. Pewna kobieta zmagała się z depresją przez lata. I z poczuciem bardzo niskiej wartości i ze wstydem. I kiedy modliła się o to, co jest korzeniem tego, Duch Święty zaprowadził ją do miejsca, w którym jej nauczyciel ze szkoły, który uczył ich, były wtedy zajęcia z lepienia gliny, podszedł do niej, kiedy ona ulepiła dzbanek, wziął ten dzbanek i powiedział do niej: to ucho jest za małe, nie uniesie tego dzbana, zgniótł ten dzbanek i mówi: masz lep jeszcze raz. Ona była dzieckiem 7-letnim, kiedy coś takiego się wydarzyło i przez całe życie zmagała się z tym, że jest do niczego, jeżeli kreatywność jest do niczego. Miała z tego depresję, kiedy Bóg przyszedł i uzdrowił ją z tego, zabrał jej też depresję. Zwrócił jej tożsamość. Czasem mamy najróżniejsze takie wydarzenia, które nieprzyjaciel chce, one są prawdziwe. Naprawdę wydarzyło się nam coś trudnego. Naprawdę Nasz tato był niedostępny, nie wiedział, jak nam okazywać miłość. Albo opuścił nas w ogóle, albo mama odeszła, albo tato zmarł. Czasem się nam wydaje, że jak tato zmarł, to nie mam się co gniewać, no, to nie jego wina. Ale podświadomie jest to rana opuszczenia przez ojca. I my się zmagamy z tym, że zostaliśmy porzuceni, że zostaliśmy opuszczeni. I są takie różne historie w naszym życiu i diabeł chce ich użyć po to, żeby nas zdefiniować. I my się ich wstydzimy. Nie chcemy o nich mówić. Są częścią naszej tożsamości. I Mefiboszet, jak sprawdzamy sobie znaczenie tego, co znaczy Mefiboszet. Mefiboszet znaczy walczący ze wstydem albo pokonujący wstyd. Różne są tłumaczenia. Ale wyobraźcie sobie, jakie fajne imię. Ten, który pokonuje wstyd. Więc jemu dziadek i ojciec zmarli w jednym dniu. A w tamtym czasie była taka kultura, że jak król zmarł, czy został zabity na polu bitwy, to ci, którzy są następcami tronu, mogą przyjść i wybić całą rodzinę, która pozostała. Więc nianka się bała. Nianka Mefiboszeta się bała, że ktoś przyjdzie i zabije Mefiboszeta. Chwyciła go w ręce i uciekała z nim i go upuściła. Czy to była wina Mefiboszeta, że nianka go upuściła? Nie. Ale przez całe życie zmagał się z niepełnosprawnością nóg. Wiecie, jak myślę sobie o tej historii, o tym, że Mefiboszet znaczy ten, który pokonuje wstyd i wiem, co mu się wydarzyło, że był niepełnosprawny. Myślę sobie o tym, że to jest dokładnie to, co wstyd chce zrobić z naszym życiem. Jeśli już jesteś zbawiony, już nie może zabrać ci tego, że już oddałeś swoje życie Bogu, to będzie walczyć przede wszystkim o twoje przeznaczenie, o twoje powołanie i o to, żeby cię sparaliżować w twoim chodzeniu z Bogiem, żeby zatrzymać to, co jest nad twoim życiem. Przyznaję różniejszego rodzaju rzeczy. Przez różne historie, którymi chcę cię zdefiniować. Chcę zatrzymać cię. Z jednej strony jest cała masa ludzi, oni są też wśród nas, którzy zmagamy się z przyjęciem Bożego uzdrowienia ze względu na wstyd, dlatego że czujemy się niegodni tego, żeby On nas uzdrowił. Z drugiej strony jest cała masa nas, którzy w momencie, kiedy nakładamy swoje ręce na innych, żeby zostali uzdrowieni, a oni nie są uzdrowieni, okazuje się, że my też możemy mieć problem ze wstydem i sami sabotujemy przepływ tego błogosławieństwa, dlatego że nie czujemy się godni, żeby Bóg nas użył. Jest bardzo wielu takich ludzi, z którymi się modliłam, modliłam się też za siebie o kwestię wstydu, dlatego że to nas blokuje. My sami to sabotujemy. I nie chodzi o to, żebyśmy się oskarżali albo żebyśmy się obwiniali. Chodzi o to, żebyśmy usunęli to, co jest strategią nieprzyjaciela, rozpoznali wszystkie kłamstwa, które za tym stoją i żebyśmy je odrzucali. I żebyśmy też nauczyli się być takimi osobami, które są odporne na wstyd. Dlatego, że my żyjemy w świecie, który jest pełen wstydu. Taka jest prawda. Wszedł grzech na świat i nieprzyjaciel uchnął strategię tego, żeby rozlać to na cały świat. W związku z czym to jest jego strategia, abyś myślał o wszystkich i wszystkim wokół, że jest niewystarczające, bo jeśli myślisz tak o sobie, to będziesz też tak myślał o innych. To są te soczewki, które mamy na swoich oczach. To z tego powodu wydaje nam się, że bardzo chcemy, mamy bardzo dobre intencje, przychodzimy, żeby komuś pomóc, a okazuje się, że go tylko krytykowaliśmy i narzekaliśmy. Myślimy sobie, intencja była inna. Intencja była zupełnie inna. A ten człowiek czuje się skrytykowany i czuje, że jest po prostu do niczego. Dlatego, że jak mamy to na swoich oczach, mamy te soczewki, to też przekładamy na inne. Wczoraj mówiłam wam o różnorodności. Wstyd będzie taką strategią i jest taką strategią nieprzyjaciela, która bardzo skutecznie rozbija jedność w Kościele jest całkowicie naprzeciw tej różnorodności i tej całej kultury docenienia, która jest niebiańska, tego, żebyśmy widzieli, jacy jesteśmy niesamowici. Dlatego, że wstyd wkłada nas w takie miejsce, że wszyscy dookoła wydają się po prostu niewystarczający. Coś jest z nim nie tak. Powinien lepiej organizować, jest taki spontaniczny. Powinien być bardziej spontaniczny, tylko organizuje. Powinien czasem sobie zadać jakieś pytania, a nie tak po prostu podchodzić sobie lekko do życia. Ale to powinien się trochę pośmiać, jest za poważny. Po prostu w jedną i w drugą stronę nieprzyjaciel szarga nami po to, żeby zakładać na nas te okulary niewystarczalności, po to, żebyśmy siebie postrzegali w ten sposób, bo to się od nas zaczyna, a potem żebyśmy w taki sam sposób patrzyli na innych. I żebyśmy tworzyli masę historii, które on tak naprawdę nam tworzy w naszych głowach, bo wstyd jest pewnego rodzaju też twierdzą warowną, którą mamy pewnym systemem myślenia, ale jest napisane, że oręż naszego bojowania nie jest z ciała, ale posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Czyli, że Bóg daje nam moc i daje nam siłę do tego, żebyśmy się rozprawili ze wstydem i żebyśmy zaczęli rozpoznawać Jego głos. Wielu z nas absolutnie nie rozpoznaje tego głosu. Chcesz coś zrobić, chcesz wyjść na środek, pastor mówi, czy ktoś chce się podzielić świadectwem, a tobie w głowie, ale to moje świadectwo to jest takie małe. A to takie nic nieważnego, a może jednak nie wyjdę. A to może ktoś inny bardziej, pełen mocy, to on bardziej coś bardziej znaczącego powie. Chcesz pójść, przekazać słowo prorocze, myślisz sobie, nie, ale jeszcze się jeszcze nie nauczyłem, jeszcze nie wiem, jeszcze jestem taki niewystarczy. Nie, to ja jeszcze się pouczę. Najróżniejszego rodzaju rzeczy nam przychodzą do głowy. Głos, który mówi, nie jesteś wystarczający, brakuje ci. Jesteś niegodny, żeby stanąć w tym miejscu. A jak się już uporasz z tym pierwszym głosem, to potem będziesz słyszał inny głos. Ten głos będzie ci mówił, za kogo ty się uważasz, żeby tam stanąć. W jedną i w drugą stronę będzie się starał nas zatrzymać. Pamiętam, jak najróżniejszego rodzaju rzeczy zaczynałam w swoim życiu. Jedną z takich rzeczy było robienie warsztatów z komunikacji. I pamiętam, jak zderzałam się ze wstydem w momencie, kiedy miałyśmy takie marzenie, pragnienie z moją przyjaciółką, żeby robić warsztaty z komunikacji, co wynikło z takiego Bożego prowadzenia pewnego razu, kiedy żeśmy stwierdziły, że spróbujemy, zrobimy to. Kiedy żeśmy to stworzyły, patrzyłam na ten cały content, który stworzyłam i myśli, które miałam. Pierwsza myśl, która mi przyszła, to jest bardzo dobre. Druga myśl, która mi przyszła, weź, nie skończyłaś dwóch uniwersytetów, w ogóle to skończyłaś dziennikarstwo i nauki polityczne. Trzeba było ci skończyć pewnie psychologię, socjologię albo różne inne rzeczy. I skąd ty myślisz, że ty w ogóle się do tego nadajesz? 12 w nocy patrzę na ten cały content, myślę sobie, to jest bardzo dobre. Ale mam myśli, że jesteś totalnie niewystarczająca. Napisałam messengerem do mojej przyjaciółki, mówię, mam takie myśli, ona mówi, dobrze, że mówisz, ja też. Wiecie, czego my potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi, którzy są w stanie powiedzieć, ja też. Są w stanie mieć empatię dla nas w miejscach naszego bólu, w miejscach naszych różnych historii. Ale potrzebujemy też ludzi, przed którymi możemy się otworzyć. I możemy powiedzieć o wstydzie, możemy powiedzieć o myślach, które do nas przychodzą. Możemy to obnażyć, dlatego że wstyd się karmi tylko i wyłącznie w ciszy, w tajemnicy, w osądzie. W tych trzech rzeczach karmi się wstyd. Więc jeśli nie będziesz o tym mówił, jeśli nie będziesz tego wykładał na zewnątrz, jeśli nie będziesz miał takiego miejsca, a wierzę, że każdy z nas ma takich ludzi, którym może zaufać, może z nimi rozmawiać, może powiedzieć o tym, co do niego przychodzi. Jeśli w tym miejscu spotkasz się z empatią, spotkasz się ze zrozumieniem, spotkasz się ze swoim bratem i siostrą, którzy się za ciebie pomodlą, będą mieli zrozumienie dla ciebie, to wstyd w tym miejscu absolutnie nie przetrwa. Ale my też potrzebujemy być tymi, którzy są sprytni, bo Pan Bóg nas takimi stworzył i bystrzy. Jesteście bystrego serca, wiecie o tym? Bystrego serca. i sprytnego serca. Po to, żeby wiedzieć, że jeśli jakieś przekonanie jest we mnie bardzo mocne, ciągle do mnie wracać i mogę od niego uwolnić, to potrzebuję się modlić o korzeń. Potrzebuję się pytać, gdzie się nauczyłam tego kłamstwa. Tak jak było to w przypadku tej kobiety, o której wam opowiedziałam, która się zmagała z depresją i niewystarczalnością, potrzebowała zobaczyć korzeń, w którym nauczyciel zrobił coś takiego. Chcę wam powiedzieć, że wstyd nie jest tylko i wyłącznie uczuciem, bo niektórzy myślą, że to jest uczucie wstydu, to się wiąże ze sferą emocjonalną, ale to jest cała sfera przekonań i naszej tożsamości. Kiedy Mefiboszet, to co mu się przydarzyło, wiemy to, co się mu przydarzyło, był niepełnosprawny. I w 9 rozdziale, kiedy czytamy dalej jego historię, to czytamy o tym, że Dawid postanowił znaleźć każdego z domu Jonatana, żeby wyświadczyć mu łaskę. Więc pewnego dnia Dawid rzucił pytanie, czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, aby mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana. No i powiedzieli mu tak, no jest Mefiboszet i pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg. Gdzie on przebywa? Spytał się król, a oni powiedzieli, obecnie mieszka w Lodebar. Lodebar to ziemia nic. Tak się tłumaczy dosłownie ziemia Lodebar z oryginału. Ziemia nic, ziemia niedostatku. To jest miejsce, gdzie wstyd chce każdego z nas zaprowadzić. Zatrzymać twój rozwój, zatrzymać twoją relację z Bogiem, zatrzymać twój wpływ, w związku z czym będzie mówił do ciebie rzeczy. Wiesz, nic już z tego nie będzie. Wiesz, nie ma rozwiązania dla tej sytuacji. Wiesz, ty tak naprawdę nic nie możesz. Wiesz, Bóg tak naprawdę już nic nie może. Ta sytuacja taka jest, taka będzie, ona się nigdy nie zmieni. Taka ziemia nic, będzie tu jałowo już zawsze. Chce nas przekonać o tym. Mówi do nas tym głosem. I my potrzebujemy zacząć to rozpoznawać. Potrzebujemy mówić nie. To nie jest moja tożsamość, nie przyjmuję jej. Czasem niektórzy mówią, no ale dobrze jest się zawstydzić, jak coś źle zrobimy. Polska Biblia ma bardzo dużo takich fragmentów, które mówią rzeczywiście o takich miejscach, gdzie ktoś zrobił coś źle, coś się źle zachowuje i jest napisane, wstydźcie się. I my w tym momencie, kiedy myślimy sobie o tym, to myślimy sobie, o wstyd jest też dobry. No bo możemy się zawstydzić, że żeśmy źle zrobili i musimy się nawrócić. No ale to są tylko nasze polskie tłumaczenia, bo w oryginale to zupełnie inaczej brzmi, to jest po pierwsze. A po drugie, wstyd jest miejscem naszej tożsamości, nie jest poczuciem winy. Poczucie winy, które Pan Bóg nam daje, kiedy źle zrobimy z powodu jakiegoś zachowania, przyprowadza nas do nawrócenia, ale wstyd nie przyprowadza nas do nawrócenia. Wstyd przekreśla naszą tożsamość. Zobaczcie, kiedy Dawid wezwał Mefiboszeta, Mefiboszet przyszedł do niego do pałacu i Dawid go wtedy zapewnił, nie bój się, bardzo chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula, a jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. A Mefiboszet skłonił się i powiedział, czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie martwego psa uwagę? Mefiboszet powiedział o sobie z tym martwym psem. To jest miejsce, gdzie wstyd chce nas zaprowadzić. Będziesz myślał, że to ty jesteś porażką. Będziesz myślał, że to ty się nie nadajesz. Będziesz myślał, że z tobą jest coś nie tak, że ty jesteś gorszy, ty jesteś niewystarczający. Ty już zawsze taki będziesz, ty już nigdy się nie zmienisz. Najróżniejszego rodzaju rzeczy, które nieprzyjaciel chce nas włożyć, które się wiążą z naszą tożsamością, chce złamać twoją tożsamość, syna i córki. Żebyś uwierzył w to. Żebyś uwierzył, że jesteś absolutnie niegodny Bożej miłości, że jesteś niegodny relacji, przynależności z innymi ludźmi. Tak jak właśnie powiedział Mefiboszet. Zwróciłeś uwagę na mnie martwego psa. Wiecie, a Dawid zaprosił go do swojego stołu. Przyszedł i powiedział, czy jest ktoś, kto pozostał z domu Saula, aby mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana. Pan Bóg przychodzi do mnie, do ciebie, do mnie i do twojego życia i mówi, czy jest tu ktoś z domu Kwiatkowskich, Czarnkowskich, Kowalskich, Ślesińskich, komu mógłbym wyświadczyć łaskę ze względu na mojego Syna Jezusa, który umarł za nas, wziął na siebie wszelkie grzechy, nie tylko po to, żeby rozprawić się z grzechem, ale żebyśmy mogli wziąć całą pełnię błogosławieństwa i dziedzictwa, które on dla nas ma. On przyszedł dokładnie po to. Powiem wam, że nienawidzę tego głosu wstydu. I chcę, żebyście też go znienawidzili. Dlatego, że to jest głos nieprzyjaciela, który przychodzi, żeby was okradać. Przychodzi, żeby was przekonać, że się nie nadajecie. Chcę przekonać innych, że się nie nadają. Żeby dokonać sabotażu ich relacji z Bogiem. Potem mamy takie sytuacje. Chcę doświadczyć Ducha Świętego, ale nigdy go nie słyszałam. Ja go nie słyszę, ja go nie doświadczam. Albo chciałbym doświadczyć Pana Boga, ale nie jestem w stanie. Albo modlę się latami i wydaje się, że moje modlitwy uderzają o sufit. Dlaczego tak jest? Bo wierzymy w najróżniejsze rzeczy, które nieprzyjaciel nam powiedział, które włożył do naszej tożsamości. I my potrzebujemy rozbroić tą bombę. Potrzebujemy zniszczyć wszelką twierdzę warowną, wstydu w naszym życiu. Poczucie tego, że się czujesz gorszy. Wiecie, a te głosy, naprawdę, nieprzyjaciel wcale nie jest taki, że on raz zwyciężysz ten głos i on sobie pójdzie i nie będzie już przychodził. Jest w tym wytrwały. One tylko zmieniają swoje natężenie, ale kiedy będziesz zbliżał się do taty, tak jak Dawid zaprosił Mefiboszeta do swojego stołu, aby z nim siedział. Śniadanie, obiad, kolacja codziennie w jego obecności, w obecności króla. Do tego nas zaprosił tata, żeby uzdrowić naszą tożsamość. Wiesz, czytasz w Biblii, choćby ziemia się zadrżała. Góry i pagórki ustąpiły, moja miłość nie odstąpi od ciebie. Czytasz to i mówisz, kurczę, fajne słowo, ale nie wierzę w to słowo. Dobrze sobie zdać z tego sprawę i dobrze zadać pytanie. Duchu Święty, Tato, Panie Jezu, dlaczego ja nie wierzę w to słowo? Kiedy nauczyłam się w swoim życiu, że jestem niegodny miłości? Kiedy nauczyłam się w swoim życiu, że jestem gorszy? Kiedy nauczyłam się w swoim życiu, że coś jest ze mną nie tak? Wiecie, ludzie się potem zmagają, my wszyscy się zmagamy z całą masą najróżniejszych rzeczy, z izolacją, z samotnością. Izolujemy się od Pana Boga, izolujemy się od ciała Chrystusa. Izolujemy się od naszych braci i siostry. Wydaje nam się, że to jest, przez te okulary patrząc na nieprzyjaciela, wydaje nam się, że to jest najlepsza droga, którą powinniśmy zrobić. Sabotujemy swoje własne życie. Wierzymy w całą masę kłamstw na swój temat. Bo jest jakieś miejsce, gdzie nieprzyjaciel wszedł, gdzie przekonał nas o tym, że jesteśmy niewystarczający. I to jest takie objawienie. Jakbyś jeszcze nie podejrzewał. Nasza tożsamość bierze się od Ojca. To jest potrzeba, którą zaspokaja Ojciec. W życiu każdego z nas. Więc Bóg Ojciec jest tym, który chce dać ci twoją tożsamość, włożyć w ciebie. Chce mówić ci o tym, kim jesteś i jaki jesteś. Chce zaspokoić tą potrzebę. Ale jeśli twój ziemski ojciec albo nauczyciele, przywódcy, pastorzy, najróżniejsze osoby, najczęściej męskiego pochodzenia, ojcowie, ojcowie duchowi albo ojcowie nasi opiekunowie fizyczni, ci, którzy by dali nam, żeby się zajmować nami, żeby mieć nad nami autorytet. Rzeczy, które pochodzą z relacji z nimi, najczęściej zatrzymują nas w tym, żebyśmy mogli przyjąć tożsamość, którą mamy w Bogu, którą mamy w Ojcu. Gdzieś to się zatrzymuje. A Bóg chce to odblokować. Chce wyciągnąć ciebie i mnie tak naprawdę ze śmiertelnej pułapki. Mefiboszet powiedział, kimże ja jestem? Ja jestem martwym psem. To jest śmiertelna pułapka dla każdego z nas. Kiedy idziesz w kierunku tych myśli, poniżasz siebie, ale poniżasz też innych. Hagar to jest druga osoba, która miała problem ze wstydem. Czytamy historię o niej, kiedy Abraham i Sara nie mogli zajść w ciążę i wymyślili taki sprytny plan, że zaangażują w to Hagar, niewolnicę Hagar, żeby ona poczęła i urodziła potomka. Mamy duże podejrzenia, że Sara i Abraham też się zmagali ze wstydem. Czuli się niewystarczający. Uknuli pewien plan, że to Hagar będzie rozwiązaniem. No i Hagar zaszła w ciążę. Napisane jest, kiedy zaszła w ciążę, zaczęła poniżać swoją panią. Taki mechanizm. Sami się czujemy niewystarczający i poniżamy innych. I też sprawdzian dla nas, zobaczcie, jaki wielki sprawdzian dla nas wszystkich w miejscu, w którym dostajemy wpływ. Dlatego w Księdze Przysłów jest napisane, że ziemia nie może znieść niewolnika, który zostaje królem. Dlaczego? Bo on będzie poniżał wszystkich innych dookoła. Niewolnik ma tożsamość niewolnika. Tego, który nie jest synem. Tego, który jest gorszy. Tego, który jest niewystarczający. W związku z tym miejsce wpływu jeszcze bardziej wyostrza to. I zamiast szacunku, zamiast kultury szacunku, kultury królestwa, uwalniamy poniżenie i brak szacunku do innych. I Hagar znalazła się w tym miejscu, zaczęła poniżać swoją panią. Zeszła w ciążę z twoim mężem. Ha! Będzie miał potomka, to by się to nie udało. Największy sprawdzian. Zaraz potrzebuję kończyć. Randy, z którą byłam kilka razy w Brazylii, Randy Clark, którego żeście na pewno słyszeli. Wielki mąż Boży. Posługujący od lat w Królestwie Bożym. Opowiada taką historię, która dla mnie jest zawsze naprawdę bardzo wielką inspiracją, kiedy myślę sobie też na temat wstydu, żeby walczyć w swoim życiu o to, żeby się rozprawić z jakimkolwiek głosem wstydu, żeby go nie przyjmować do swojego życia. Randy opowiada o tym, jak stawał ze swoim synem duchowym w Brazylii. Wcześniej nauczał, on zawsze nauczał na temat słów wiedzy, jak przekazywać słowa wiedzy. A potem stawał wobec wszystkich swoich synów duchowych i mówił, mówcie słowa wiedzy. Miał jednego syna, który, kiedy Randy stawał i mówił 5 słów, to jego syn duchowy mówił 25. I Randy mówił, za każdym razem, kiedy stałem koło niego, a on mówił 25 słów, a ja powiedziałem tylko 5. To miałem sprawdzian. Miałem decyzję do podjęcia. Czy ja będę się cieszył z moim synem, że mnie przerósł? A kiedy możesz się cieszyć? Jak wiesz, kim jesteś. Jak wiesz, że jesteś wystarczający. Nic ci nie brakuje. Kiedy rozprawiłeś się z głosem wstydu, możesz się cieszyć sukcesami innych osób. Możesz ich promować, możesz się cieszyć tym, co oni osiągają. Ale jeśli nie jesteś w tym miejscu, to myślisz sobie, coś jest ze mną nie tak. Ja jestem ojcem. Ja powinienem też wolić tyle słów. Wiecie, Randy mówi, decydowałem, że będę się cieszył, że będę błogosławił moich synów. O czym on mówił? Mówił o miejscu wstydu, o miejscu zmagania się z tym głosem, który przychodzi do nas, bo nieprzyjaciel naprawdę nie odpuszcza. Chcesz się spotkać z Bogiem i wiesz, siedzisz sobie w pokoju i myślisz sobie, ja potrzebuję doświadczyć Boga, po prostu atmosfera jest sucha, nic nie czuję, nic po prostu nie doświadczam, coś jest pewnie nie tak, może zgrzeszyłem, może coś zrobiłem, nie wiadomo co, a może się pomódl. Wyrzekam się tego kłamstwa, że nie jestem w stanie doświadczyć Boga i usłyszeć Boga. Wyrzekam się tego kłamstwa, że jestem niewystarczająca i że coś jest ze mną nie tak. Dziękuję Ci, Tato, że jesteś tutaj, że Twoja obecność jest tutaj. Dziękuję Ci, Tato, że Ty mówisz do mnie. Dziękuję Ci, że mogę Ciebie doświadczać. Zdejmuję okulary wstydu i niewystarczalności. I kiedy je zdejmujesz, to patrzysz na inne osoby i to nie znaczy, że stajesz się takim niesamowitym optymistą i nie widzisz słabości innych ludzi. Widzisz, ale masz łaskę dla tych ludzi. Masz absolutną łaskę. I podnosisz ich do miejsca ich tożsamości. Wszystko, co robimy, możemy robić albo w kulturze wstydu, która jest kulturą oskarżenia, obwiniania. O tym będzie dalej też na drugiej sesji. Zaraz dalej nie będę w to wchodzić. Kulturą niewystarczalności, poniżania innych. Albo w kulturze Królestwa Bożego, podnoszenia synów i córki do ich tożsamości. Można tak prorokować. Można tak głosić. Można tak ludzi prowadzić. Wszyscy się z tym zmagamy. I potrzebujemy rozprawić się z tym głosem. Pytać się, Tato, w co ja uwierzyłam? Mówiłam wam, myślę, że mówiłam wam tą historię, bo ostatnio mówiłam na temat uzdrowienia, ale nie pamiętam, ale chyba mówiłam wam tą historię o tym, że zmagałam się w swoim życiu z samotnością i Pan Bóg pokazał mi, że korzeniem tego jest wstyd. I kiedy mówiłam mu, to gdzie ja uwierzyłam w to? I gdzie było to kłamstwo, w które uwierzyłam, że jestem sama? Że ja już zawsze będę sama, wiecie? Bo to były takie sytuacje, w których wiesz, że masz męża, który Cię kocha, wiesz, że masz kościół, który Cię kocha, w którym służysz, ludzi dookoła, którzy, mnóstwo ludzi, którzy Cię kochają. Nie jest tak, że wszyscy nas kochają, wszyscy nas lubią, ale zawsze masz grono ludzi, którzy Cię kochają, którzy Cię wspierają, a Ty i tak zawsze czujesz się sam. Bo masz okulary na sobie, które izolują Cię od całej przestrzeni dookoła i masz w sobie to uczucie, że też czujesz się sam, chociaż wszyscy inni koło Ciebie są. I ja mówiłam, Duchu Święty, kiedy ja w to uwierzyłam? A Duch Święty zabrał mnie do miejsca, kiedy byłam małą dziewczynką i leżałam pod wersaką. Wtedy były wersaki w czasach komuny, pamiętamy, nie? Teraz są sofy i kanapy. No wtedy były wersaki. Jest ta wersalka, którą miałam, miała wystarczająco miejsca pod spodem, żeby się pod nią wcisnąć. I ja się wciskałam pod tą wersalkę za każdym razem, kiedy moi rodzice się w domu kłócili. Miejsce, które zostało przeznaczone od Boga do tego, żeby przynosić mi bezpieczeństwo i wsparcie, nie dawało mi tego miejsca. Bałam się, kiedy się kłócili, więc chowałam się pod wersalkę. I kiedy pytałam się Duchu Święty, kiedy się tego nauczyłam, to zabrał mnie do tego miejsca. Zobaczyłam siebie, czteroletnią dziewczynkę pod tą wersalką, która siedzi tam skulona i mówi, tu jestem bezpieczna. Tu, gdzie jestem siama. Tu siama jestem bezpieczna. Mogę liczyć na siebie. Na siebie mogę liczyć, bo nie na rodziców. Nie na tych, co zostali mi dani. Nie chodzi o to, żeby naszych rodziców też oskarżać. Dlatego, że oni często dali nam dokładnie tyle, ile mieli. Moi rodzice to są rodzice, których rodzice byli w czasie wojny. Ludzie, którzy przeszli przez traumę, waszych wielu rodziców tak samo. Oni często dają wszystko, co mają. Ale chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że w tym miejscu powstały nasze zranienia. Jeśli Duch Święty pokazuje takie miejsce, to jest miejsce, gdzie uwierzyłaś w to kłamstwo, że już zawsze będziesz sama. Potrzebujesz wybaczyć swoim rodzicom. Potrzebujesz wyrzec się tego kłamstwa. Potrzebujesz przyjąć moją prawdę. I nagle stajesz nowe okulary. Ja się śmieję, że od tamtej pory to mam różne sytuacje, gdzie ludzie przychodzą na przykład i przepraszają mnie, żeby gdzieś zostawili i mnie nie wsparli. A ja mówię, serio? W ogóle tego nie zauważyłam. Absolutnie czułam się wspierana, kochana. Po prostu czułam, że ze mną jesteście. Masz inne okulary. Masz zupełnie inne okulary. Więc kończymy tą sesję, bo będziemy mieli godzinę przerwy, ale pomodlimy się krótko. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który rozbraja głos nieprzyjaciela. Że Ty jesteś tym, który przychodzi i pokazuje jego taktyki, pokazuje jego strategię. I Ty posłałeś Jezusa i posłałeś też nas, abyśmy niszczyli dzieło diabła. I dziękuję Ci, że my mamy moc do tego, żeby zniszczyć wszelkie dzieło diabła w naszym życiu. I żeby wyrzec się wszelkiego głosu wstydu, który w nas powstał. Ojcze, my teraz stajemy przed Tobą. I my, Tato, oddajemy Ci każde takie miejsce złamanej tożsamości w nas. Tato, my Cię prosimy też, żebyś pokazywał nam korzenie tego, gdzie żeśmy uwierzyli w te kłamstwa, żebyśmy mogli się ich wyrzec, żebyśmy mogli wybaczyć osobom, które miały na nas wpływ, których powołałeś do tego, żeby uwalniały nad nami tożsamość synów i córek, lecz one nie potrafiły, nie umiały. Tato, pokazuj nam te miejsca, żebyśmy mogli zobaczyć, zidentyfikować te głosy, żebyśmy mogli je odrzucić. I my się decydujemy na to, Tato, że nie chcemy żyć w przymierzu ze wstydem. Jeśli możesz, to wypowiedz to na głos. Nie chcę i decyduję się na to, że nie będę żyć w przymierzu ze wstydem. Więc wyrzekam się każdego kłamstwa. Które mówi do mnie głosem złamanej tożsamości. Jakikolwiek głos o mojej niewystarczalności, jakikolwiek głos o tym, że jestem gorszy, jakikolwiek głos o tym, że coś mi brakuje, że zawsze już tak będzie, że sytuacja się nie zmieni. Wyrzekam się tych kłamstw i Duchu Święty, wybaczam też każdej osobie, która świadomie bądź nieświadomie, czy to byli moi rodzice, czy to byli nauczyciele, czy to były różne osoby w moim życiu, przywódcy w Kościele, którzy uwalniali nieświadomie tą tożsamość wstydu nade mną, że jestem niewystarczający, że jestem gorszy. Ja im wybaczam. I Duchu Święty, Ty mnie zaprowadź do konkretnych miejsc wejścia, żebym mogła się odcinać od tego, żebym mogła zamieniać wszelkie kłamstwa na prawdę. Dziękuję Ci, Ojcze, że jestem wystarczająca. Dziękuję Ci, Ojcze, że jestem synem, że jestem córką, że Ty stworzyłeś mnie i że jestem godna miłości oraz godna relacji z innymi ludźmi. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty się rozprawisz ze wszystkimi traumami z mojego życia, że rozprawisz się z wszystkimi historiami, które nieprzyjaciel chciał wypisać na moim DNA. Dziękuję Ci, Ojcze, że te historie nie będą mnie definiować. Dziękuję Ci, że jedynie Twoja miłość ma moc, aby mnie zdefiniować. Amen. Możemy udać się na przerwę, aby wrócić na dalszą część.